Rozpoczynamy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Profesor Bogdan Chazan złożył do sądu pracy odwołanie od decyzji prezydent Warszawy, która pozbawiła go zatrudnienia. Pełnomocnik lekarza stwierdził, że prawdziwą przyczyną rozwiązania stosunku pracy była dyskryminacja ze względu na światopogląd. Profesor Chazan został zwolniony z funkcji dyrektora placówki po tym, jak wcześniej odmówił dokonania tzw. aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego. Profesor Wiesław Binienda, konsultant parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, został doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych. O sprawie poinformował jeden z portali. Do współpracy profesora zaprosił Barack Obama. Amerykański prezydent powołał Komitet Wykonawczy Partnerstwa Zaawansowanych Technologii Przemysłowych. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowali sadownicy. W ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie z powodu drastycznie niskich cen skupu. Ceny owoców są obecnie na granicy kosztów produkcji. Sadownicy alarmują, że jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, wiele gospodarstw zbankrutuje. Uważają, że dotychczasowe działania resortu są niewystarczające. Natomiast Rosja nie wyklucza, że w ciągu tygodnia bądź dwóch może wprowadzić zakaz lub ograniczenie importu owoców z niektórych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, poinformowała agencja ITAR-TASS. Służby tłumaczą, że konieczność wprowadzenia zakazu jest związana z tym, że owoce importowane przez Rosję z niektórych państw Unii są zarażone szkodnikiem, owocówką. Ukraina ponownie zakazała importu polskiej wieprzowiny, poinformowała Państwowa Służba Weterynaryjna w Kijowie. Polski minister rolnictwa Marek Sawicki stwierdził, że Ukraina jedynie podwyższa wymagania w stosunku do polskich eksporterów wieprzowiny. Z komunikatu służb ukraińskich wynika, że zabrania się wywożenia artykułów z całego terytorium Polski z wyłączeniem terenów, które zostały przebadane laboratoryjnie na obecność afrykańskiego pomoru świń. Poszukiwania ofiar komunizmu w kwaterze EU na warszawskich Powązkach będą wznowione we wrześniu, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Tłumaczy, że ostateczne zakończenie tych prac może nastąpić po zmianie przepisów. Przeszkodą są współczesne groby, pod którymi znajdują się szczątki ofiar. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia uważa, że konieczne jest przywrócenie co najmniej 58 spośród zniesionych półtora roku temu małych sądów rejonowych. Resort Sprawiedliwości od początku przyszłego roku planuje przywrócić 41 takich sądów, przygotowuje rozporządzenia w tej sprawie. W 2015 roku na 29 fragmentach dróg w całym kraju ma działać system odcinkowego pomiaru prędkości, poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Właśnie prowadzone są testy aparatury pomiarowej. Już po raz 10 w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym przybyły tysiące wiernych, by uczestniczyć w ogólnopolskiej modlitwie o trzeźwość naszego narodu. Spotkaniu przyświecało hasło „Kochająca Matka zawsze trzeźwa”. Transmisję Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W polskich szkołach nasila się agresja słowna i fizyczna kierowana wobec rówieśników oraz nauczycieli, a także przemoc w cyberprzestrzeni, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. MEN odpowiada, że ma świadomość istnienia problemu przemocy, zapowiada działania w tej sprawie. Dokładnie 100 lat temu wybuchła I wojna światowa. 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się w światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 milionów żołnierzy. Wielka Brytania planuje intensywny program ćwiczeń na terenie Polski w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował szef MON Tomasz Siemoniak. W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski i Wielkiej Brytanii. Przywódcy Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec uczestniczyli w telekonferencji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą na temat sytuacji na Ukrainie oraz Bliskim Wschodzie. Wszyscy potwierdzili swą wolę wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji. Unia Europejska kończy właśnie pracę nad zaostrzeniem sankcji wobec Moskwy. Ambasadorowie rozmawiali dziś o nałożeniu restrykcji wizowych i finansowych na rosyjskich oligarchów. Jutro rano mają kontynuować dyskusję. Rosyjska giełda w poniedziałek traciła blisko 3%. To m.in. efekt tego, że Komisja Europejska ma przygotować projekty aktów prawnych, by wprowadzić także sankcje sektorowe. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że jego kraj nie zamierza stosować zasady oko za oko, ząb za ząb lub działać histerycznie w odpowiedzi na sankcje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Rosji. Rosja chce się odnosić do tej sytuacji w sposób trzeźwy, dodał. Na zaostrzenie sankcji wobec Rosji Unia Europejska zdecydowała się po katastrofie malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który został zestrzelony nad obszarem kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Zginęło prawie 300 osób. Holenderscy i australijscy policjanci, eksperci, którzy próbowali już drugi dzień z rzędu dotrzeć na miejsce katastrofy, wycofali się ze względów bezpieczeństwa, poinformowały holenderskie władze. Zestrzelenie samolotu może stanowić zbrodnię wojenną, oświadczyła wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Zapewniła, że wszyscy odpowiedzialni za tę tragedię, bez względu na to, kim są, zostaną doprowadzeni przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że Moskwa liczy, że dochodzenie w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu będzie obiektywne i z poszanowaniem zasady domniemania niewinności. Ukraiński rząd nie zachował wystarczających środków ostrożności, by zapobiec śmierci cywilów na wschodzie Ukrainy. Zbrojne grupy umyślnie atakowały obiekty użyteczności publicznej, kopalnie, napadali na banki i wysadzali kolej, stwierdziło ONZ. Z jej raportu wynika, że co najmniej 1129 osób zginęło, a 3442 osoby zostały ranne od połowy kwietnia, kiedy rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłacenie odszkodowania w wysokości ponad 51 miliardów dolarów grupie byłych akcjonariuszy nieistniejącego już rosyjskiego koncernu naftowego Yukos. To duży cios dla kraju na krawędzi recesji, komentuje agencja Reutera. Rosyjskie ministerstwo poinformowało, że odwoła się od decyzji Trybunału. Po około 12 godzinach spokoju w Strefie Gazy izraelskie lotnictwo wznowiło naloty, gdy strona palestyńska ostrzelała Izrael pociskami rakietowymi. Palestyńskie służby medyczne przekazały, że minimum 10 osób zginęło w nalotach izraelskiego lotnictwa na szpital i znajdujący się w jego pobliżu park w Strefie Gazy. Izrael twierdzi, że atak przeprowadzili pomyłkowo palestyńscy bojownicy. A izraelska armia zwróciła się do ludności cywilnej w miejscowości otaczających aglomerację Gazy, by natychmiast opuścili domy i udali się do centrum miasta Gaza. Do walk doszło mimo wcześniejszych apeli społeczności międzynarodowej i ONZ, wzywających zwaśnione strony do podjęcia negocjacji pokojowych w celu zakończenia trwającego od 3 tygodni konfliktu. Prokuratura Generalna Gruzji postawiła zarzuty nadużycia władzy byłemu prezydentowi kraju Michajłowi Saakaszwiliemu i innym byłym urzędnikom państwowym i samorządowym wysokiego szczebla. Zarzuty dotyczą m.in. rozpędzenia demonstracji przeciwników ówczesnych władz w 2007 roku. I tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata.